Chciałem się podzielić pewną historią. Ta historia już tutaj była kiedyś opowiadana, mianowicie w 2007 roku postanowiono zrobić pewien eksperyment na stacji metra w Waszyngtonie. Zaproponowano najsłynniejszemu, czy jednemu z najsłynniejszych wirtuozów, skrzypiec, który się nazywa Joshua Bell, żeby zagrał na stacji dworca koncert. Oczywiście nie miało to być nikomu powiedziane, nie było to w żaden sposób ogłoszone. Chciano sprawdzić, w jaki sposób ludzie pędzący do swoich miejsc pracy, w głównej mierze to są urzędnicy rządowi, którzy pracują w Waszyngtonie, w jaki sposób zareagują, czy zauważą, czy się zatrzymają, czy sobie uświadomią. Oczywiście, kiedy są podawane szczegóły związane z tym wykonawcą, to mówi się o tym, że w normalnym trybie, żeby dostać bilety na jego występ, to po pierwsze trzeba przygotować nawet kilkaset dolarów. Po drugie, bilety są wysprzedane czasami na kilka miesięcy do przodu. Skrzypce, na które gra, są warte mniej więcej 12 milionów złotych. I pewnie słyszeliście tą historię, a jeżeli nie słyszeliście, to powiem, że koncert trwał 45 minut. Grał jeden z najtrudniejszych utworów na skrzypce. Miał przed sobą pojemnik, do którego zbierał pieniądze. Zebrał 40 dolarów. I w sumie zatrzymało się kilkanaście osób. Za chwileczkę mam nadzieję, że znajdziemy jakieś odniesienie do tego, o czym dzisiaj chciałem przeczytać. Ja chciałem przeczytać fragment z Bożego Słowa, który jest zapisany w Ewangelii Łukasza. To jest Ewangelia Łukasza, drugi rozdział od 22 wersetu. A gdy minęły dni oczyszczenia ich według zakonu mojżeszowego, przywiedli je, to znaczy Pana Jezusa, do Jerozolimy, aby je stawić przed Panem. Jak napisano w zakonie pańskim, iż każdy pierworodny syn będzie poświęcony Panu i aby złożyć ofiary według tego, co powiedziano w zakonie pańskim, parę syna gorlic albo dwa gołąbki. Także przypadło mi w udziale dzisiaj umiejscowić to nasze dzisiejsze wydarzenie, to dzisiejsze błogosławieństwo, to co nazwaliśmy błogosławieństwem dzieci. Przypadło mi w udziale umieścić je w kontekście Bożego Słowa. Może na początek warto byłoby zastanowić się w ogóle nad tym zjawiskiem, nad tym pojęciem, które nazywamy Słowo Boga, bo gdy dzisiaj sięgniemy do internetu, sięgniemy do literatury, okazuje się, że to jest bardzo dziwna księga. I dziwna pod wieloma względami. Z jednej strony, może to być dla Was zaskoczeniem, okazuje się, że współczesny świat przyjął tak jakby dwa pomysły na Boże Słowo. Jeden akceptuje to, że Boże Słowo zawiera w sobie odpowiedzi na kluczowe pytania, które jako ludzie sobie zadajemy. Skąd się wziął świat? Dokąd zmierza? Dlaczego na świecie jest tyle zła? Jak i kiedy pojawił się człowiek? Czy jest Bóg? Jaki jest Bóg? Czy mogę Go poznać? Jak się z Nim spotkać? I to jest o tyle ciekawe, że ostatnie 2000 lat, myślę, że to może jest w jakimś stopniu przesada, chociaż gdy się przyglądniemy Bożemu Słowu, to już tutaj, czytając karty Biblii, spotykamy się z ludźmi, którzy na różne sposoby próbują podważyć pełny autorytet Bożego Słowa. Ale ostatnie kilkaset lat to są po prostu wręcz całe rozprawy, które próbują uzasadnić to, że Boże Słowo to jest bajka. To jest nic nie warta historia. To jest przestarzałe przesłanie, które jest takim czynnikiem, które ma za zadanie manipulowanie ludźmi. Ale to jest dziwne, że gdy przyglądniemy się współczesnemu światu, jego rzeczywistości, tym jak ludzie reagują na Boże Słowo, to pozornie przestarzałe przesłanie jest dzisiaj dla setek milionów ludzi czymś, co cenią czasami bardziej niż swoje życie. W Korei Północnej, jeżeli złapie się kogoś z fragmentem Bożego Słowa, które ludzie zakopują, chowają gdzieś w jakichś niedostępnych miejscach w domu, czasami kilka kartek, żeby móc spotkać się z Bożym Słowem, z tym czymś, o którym mówiła Magda, że to coś ożyło w jej życiu. I to jest dziwne, że i analfabeci, i laureaci Nagrody Nobla, biedni, bogaci, ludzie wszystkich ras szukają i odnajdują w Bożym Słowie nadzieję, moc do życia, wskazówki i prowadzenie dla swojej codzienności. Kiedy spotkaliśmy się tutaj dzisiaj i chcemy błogosławić dzieci, to oczywiście czasami pojawiają się w naszych głowach pytania, skąd taki zwyczaj? Dlaczego my je błogosławimy? Kiedy patrzymy się na Boże Słowo, kiedy patrzymy się na polecenia, które zostawił nam Pan Jezus, to spotykamy się tam z dwoma sakramentami, z dwoma obrzędami, z dwoma takimi praktykami, które są podstawową składową chrześcijańskiej społeczności. Czasami nazywamy te obrzędy sakramentami. I takimi sakramentami jest chrzest i wieczerza pańska. I to jest ciekawe, że kiedy wczytamy się w Boże Słowo, to okazuje się, że obydwa te symbole, obydwa te obrzędy są zarezerwowane dla ludzi świadomych, dla ludzi dorosłych. Czytamy o Panu Jezusie. Oczywiście ten przykład może nie jest doskonały, chociaż z drugiej strony bardzo doskonały. Przeczytaliśmy przed chwileczką o tym momencie, kiedy Chrystusa przyprowadzono do świątyni, a potem czytamy o tym, że przyszedł do Jana Chrzciciela i był chrzczony już w wieku dorosłym, ale akurat do tego się nie będę w ogóle odnosił, bo bardziej chciałbym, żebyśmy podkreślili te dwa parametry, które mówią o tym, że ta rzeczywistość, ten kontakt, ta relacja z Panem Bogiem ma miejsce wtedy, kiedy jesteśmy świadomi, kiedy przychodzi moment taki w naszym życiu, kiedy przyglądając się swojej codzienności, kiedy zaczynamy zauważać pewną niemoc, to, że czasami nawet próbując czynić bardzo dobrze, w końcu docelowo lądujemy w jakimś miejscu, które nie jest tym miejscem, w którym chcieliśmy się znaleźć. Kiedy przyglądamy się swojemu życiu, swoim relacjom, swoim decyzjom i okazuje się, że jest w nas jakiś parametr, jest w nas jakiś czynnik, który Boże Słowo nazywa grzechem i uświadamiamy sobie, że już nie jesteśmy w stanie sobie razem z tym grzechem radzić. I wtedy przychodzi czas, kiedy przychodzimy do Pana Boga, wyznajemy i mówimy, że Boże, ja już nie daję rady bardziej. Boże, przyglądam się swojemu życiu, widzę swoje próby, widzę, że się staram, czasami bardzo się staram, ale mi nie wychodzi. Proszę, okaż mi swoje miłosierdzie. I Boże Słowo mówi, że kiedy przychodzi ten czas zanurzenia człowieka w wodzie, to jest ten czas utożsamienia się z Chrystusem, który powieszony na krzyżu umiera dla naszego ratunku, dla naszego zbawienia. I potem, kiedy został umiejscowiony w grobie, po 3 dniach okazało się, że już go tam nie ma. I kiedy wyciągamy tego człowieka z tej wody chrztu, to wtedy przypominamy, to wtedy proklamujemy, że Chrystus zmartwychwstał i że my też kiedyś zmartwychwstaniemy. Kiedy patrzymy na tego mokrego, chrzczonego, to widzimy go, jak woda po nim spływa i Boże Słowo często odnosi się do tej obecności w życiu tego człowieka, do obecności Bożego Słowa i Ducha Świętego, który przychodzi i obmywa nasze życie, i karmi nasze życie, i prowadzi nasze życie, i napełnia go mocą. Zatem dlaczego błogosławiliśmy dzieciaki? Kiedy czytałem ten fragment Bożego Słowa, to przeczytałem w nim, że rodzice Pana Jezusa przyprowadzili go do świątyni i tam jest strasznie ciekawe słowo użyte. Przyprowadzili go, aby go stawić przed Panem Bogiem. W kontekście Pana Jezusa to jest ultra ciekawe zjawisko, no bo nie wiem, czy mamy tą świadomość, że oni przyszli postawić przed Bogiem, zaprezentować Panu Bogu, przedstawić Panu Bogu. Wiecie, o co chodzi, nie? Piotr ma jakiegoś znajomego, ja jestem jego znajomym i Piotr mówi, proszę, to jest Paweł, to jest Heniek, poznajcie się. I tutaj o tego typu mniej więcej sytuacji mamy mowę. Kiedy rodzice przyprowadzają dziecko, przyprowadzają swojego syna, w tym przypadku syna, żeby przedstawić go Panu Bogu. Tutaj to słowo ma jeszcze to dodatkowe znaczenie, bo oni przychodzą przedstawić go Panu Bogu z tą świadomością, z tym pragnieniem, że chcą, aby to dziecko z tym Panem Bogiem miało coś do czynienia. To słowo ma jeszcze dodatkową moc, bo mówi o tym, że oni nawet życzą, żeby to dziecko ofiarowało swoje życie Panu Bogu. To słowo nawet mówi o tym, że oni w jakimś sensie rezygnują z tego dziecka na rzecz Pana Boga. Kiedy mówimy o przyprowadzeniu Pana Jezusa do świątyni, aby przedstawić, aby stawić Go przed Panem Bogiem, to kontekst tej całej historii jest po prostu zdumiewający i fenomenalny. Moja żona mówi, proszę, nie zacznij mówić o świętach Bożego Narodzenia. Bo w jakimś sensie, kiedy czytamy tą historię, to w naturalny sposób się nam zaczyna przypominać, jaki był kontekst tego narodzenia Chrystusa. Zanim Pana Jezusa przyprowadzili do świątyni, to wiecie, co się wydarzyło? Chrystus narodził się w Betlejem. W dość nietypowy sposób. Bo narodził się w stajni. Powiedzieliśmy przed chwileczką o tym, że ten Chrystus to był ten Syn Boży. Prawdopodobnie Magda by nam mogła o tym opowiedzieć, bo od tego zaczyna się Ewangelia Jana, która mówi do nas o rzeczach, których nie jesteśmy w stanie pojąć. A czytamy tam o tym, że Chrystus, zanim pojawił się tutaj na ziemi, mieszkał w społeczności z Ojcem w niebie. Był Bożym Synem. Był Bogiem. Był tym, przez którego wszystko, co powstało, powstało. Z Niego i dla Niego to powstało. I nagle ten Chrystus wstępuje na ziemię, bo to jest Boży plan przygotowany dla człowieka, żeby go uratować, żeby go zbawić, żeby wyciągnąć do Niego rękę. I kiedy wstępuje to na ziemię, kiedy przychodzi w postaci tego małego dzidziusia, okazuje się, że nie ma dla Niego miejsca. Okazuje się, że nikt nie jest w stanie przyjąć tej biednej rodziny, żeby się o nią zatroszczyć. I to dziecko rodzi się w stajni. Nie wiemy do końca, jaka to była stajnia, czy to była stajnia taka standardowa, zrobiona z drewna, czy też to był rodzaj jakiegoś pomieszczenia wykutego w skale, w którym były postawione żłoby dla zwierzaków. W każdym razie była to stajnia. Najzwyklejsza, najprawdziwsza stajnia. I faktem to, co śpiewamy, jeżeli chodzi o nasze kolędy, że zwierzęta, bydlęta śpiewają i klękają. Prawdopodobnie klękały, ale były tam. Może zacząłem się nad tym zastanawiać po raz kolejny. Zastanawiać się nad tym połogiem tej Marii, która urodziła tego dzidziusia. Siedzą i zastanawiają się, co dalej. W jaki sposób sobie poradzą. Ale nie są świadomi tego, że jakiś kawałek od nich na polu siedzą sobie pasterze, standardowo pieką sobie kiełbasę drobiową nad ogniskiem, ale nagle się wydarza coś niesamowitego, bo słyszą głos z nieba, widzą wielką światłość i aniołowie wstępują do nich, otwiera się nad nimi niebo i zaczynają do nich mówić, że narodził się Boży Syn, że przyszło zbawienie, że zstąpił Pan, który jest mocny. To jest zdumiewające, to jest szokujące, to jest trudne, bo przypuszczam, że ci pasterze, kiedy usłyszeli, że narodził się Pan, kiedy uświadomili sobie, że aniołowie do nich mówią, że mają tam iść zareagować, to pewnie zastanawiali się, w którym zamku, w której willi, w którym, nie wiem, jakimś specjalnym lokalu, urzędzie ten Mesjasz się narodził. Idą i spotykają go w tym miejscu, o którym mówiliśmy przed chwileczką. Myślę, że rodzice byli delikatnie zdumieni. Przed chwileczką się martwili, przed chwileczką zmagali się z tą rzeczywistością narodzonego dziecka, które rodzi się w stajni Nagle przybiegają pasterze, pełni emocji. Nie wiem, jak oni reagowali. Nie wiem, jak to jest spotkać się z aniołem. Może kiedyś Pan Bóg da mi tę sposobność, to wtedy coś więcej będę mógł powiedzieć. W każdym razie myślę, że nie było to takie naturalne doświadczenie. I myślę, że Maria, myślę, że Józef, myślę, że ci pasterze klęczeli przed tym dzieciątkiem, wielbili Pana Boga, zastanawiali się, co dalej. Nagle otwierają się drzwi, nie wiem, czy tam były drzwi. Przyjeżdżają, prawdopodobnie na wielbłądach, tak jest przynajmniej na rysunkach, przyjeżdżają magowie. Ci to już nie byli tacy biedni, jak ci pasterze. Obwieszeni symbolami mądrości, wiedzy, bogactwa, to byli przedstawiciele ówczesnego świata nauki, to byli astrologowie, to byli znawcy nieba, to byli znawcy czasów, to byli ci, do których się zwracano po interpretację rzeczywistości i ci goście przejechali kilka tysięcy kilometrów, zinterpretowali niebo w taki sposób, że wreszcie rodzi się Mesjasz, że rodzi się w Jerozolimie. Zanim wylądowali w Betlejem, wpadli jeszcze na rozmowę z ówczesnymi wielkimi, o nich jeszcze będzie za chwileczkę mowa, i oni powiedzieli, że to będzie w Betlejem. Najbardziej wzrusza mnie ten fakt, że kiedy przyjeżdżają tam i widzą tam to z ludzkiego punktu widzenia mało ważne, mało istotne zgromadzenie ludzi. Dzidziuś leży w miejscu, z którego normalnej trybie jedzą zwierzęta, słomę, trawę. Biedni rodzice, ubodzy pasterze. I wchodzą ci mędrcy i klękają, oddają mu podkłon i składają mu dary. I prawdopodobnie to jest ten moment, kiedy rodzina po odbyciu odpowiednich rytuałów przystępuje do świątyni, żeby oddać Dzidziusia, oddać go Panu Bogu, aby go zaprezentować przed Panem Bogiem, aby go stawić przed Panem Bogiem, aby złożyć za niego ofiarę ubogich. Bo ta ofiara, którą mają złożyć, ta ofiara złożona z tych ptaszków, to była ofiara zarezerwowana dla ubogich ludzi, którzy nie byli w stanie złożyć normalnej, bogatej ofiary. Nie wiem, o czym myśleli. Szli do świątyni, po tych przeżyciach, o których mówiliśmy przed chwileczką, chcieli zrealizować te złożone na nich wymagania i nagle podchodzi do nich człowiek i zaczyna po raz kolejny mówić rzeczy, które są niepojęte. I bierze tego małego Pana Jezusa na swoje ręce i zaczyna mówić: Boże, dziękuję Ci za to, że dajesz mi zobaczyć zbawienie, które przygotowałeś dla Izraela. Że wysłałeś swojego Mesjasza, dałeś mi dotrwać do tego dzisiejszego dnia, tak jak mi kiedyś obiecałeś. I dzisiaj mnie tutaj przyprowadziłeś, że mogę się z Nim spotkać. I mogę zobaczyć to, co przygotowałeś, jeżeli chodzi o zbawienie dla Izraela. Jeszcze dobrze to nie mija, podchodzi 84-letnia kobieta, bardzo pobożna, znana w tamtej okolicy, która przez kilkadziesiąt lat swojego życia modliła się, pościła, wstawiała i przychodzi i wzywa ludzi, woła do ludzi, mówi: słuchajcie, patrzcie się, Bóg przygotował zbawienie dla Izraela. Kiedy zgromadziliśmy się tutaj dzisiaj, żeby z rodzicami modlić się, błogosławić te dzieci, myślę, że jednym z najwłaściwszych miejsc, do których się możemy odnieść, to fragment, który jest traktowany przez Żydów jako jeden z najważniejszych fragmentów Starego Testamentu, czy ich testamentu, czy po prostu prawa mojżeszowego. Jest fragment, który jest zapisany w 5 Księdze Mojżeszowej, w 6 rozdziale, od 4 wersetu. To jest 5 Mojżeszowa, 6 rozdział, od 4 wersetu. I czytam tam takie słowa: słuchaj, Izraelu, Pan jest Bogiem naszym, Pan jedynie. Będziesz wtedy miłował Pana Boga swego z całego serca swego i z całej duszy swojej i z całej siły swojej. Niech słowa te, które ja Ci dziś nakazuję, będą w Twoim sercu. Będziesz je wpajał w Twoich synów i będziesz o nich mówił, przebywając w swoim domu, idąc drogą, kładąc się i wstając. Ostatnio słuchałem takiego szacownego wykładowcy, już ma chyba 70 kilka lat. Mówi, nie wiem w jaki sposób ma to wyartykułować, ale powie to. Z jednej strony bardzo cenna inicjatywa, jaką jest nauka religii, jaką są szkółki niedzielne, ale mówi, że w dzisiejszych czasach stało się to dla współczesnego człowieka, dla współczesnych rodzin przekleństwem. Boże Słowo wyraźnie mówi, ty kochaj Boga. Później mówi, niech słowa te, niech ta świadomość Pana Boga, niech wiedza na Jego temat będą w Twoim sercu. I kiedy to będzie Twoim udziałem, kiedy Ty będziesz takim człowiekiem, który jest blisko Boga, jest pełen Boga, jest świadomy Boga, to będziesz te słowa wpajał w swoje dzieci. Na każdym kroku, przy każdej okazji. Będziesz szukał sposobności, żeby wprowadzić ich w świadomość Pana Boga. Jeżeli dookoła dzieją się jakieś trudne rzeczy, jeżeli w naszym kraju dzieją się rzeczy, które w jakiś sposób określamy, jeżeli na świecie coś się dzieje, jeżeli coś nas spotyka indywidualnie w życiu naszej rodziny, jeżeli coś spotyka nasze dziecko, czy my potrafimy w tej sytuacji przeżyć to z Nim w obliczu Pana Boga? W kontekście tego, co na temat Pana Boga wiemy, w kontekście tego, co Boże Słowo mówi na temat Pana Boga i na temat tego, jak On w tej sytuacji to interpretuje i się do tego ustosunkowuje. To ciekawe, że prawowierni Żydzi błogosławią swoje dzieci w każdy sabat i podczas świąt. My się zastanowimy sobie, powiemy, no tak, no my też nasze dzieci błogosławimy. Chciałem przeczytać, w jaki sposób ich błogosławieństwo wygląda. Dokładnie mówiąc, ta informacja, że oni błogosławią co szabat i robią to z okazji świąt, została zaadoptowana przez taką organizację, która się nazywa Focus on the Family i wprowadzona, czy jesteśmy zachęcani do tego, żeby praktykować to w naszym codziennych relacjach z dziećmi. I to błogosławieństwo składa się z pięciu takich składowych, z pięciu rzeczy. Jest to pełen wyrazu, godny dotyk. Jeszcze raz, błogosławimy swoje dzieci. Błogosławiliśmy je dzisiaj. Błogosławiliśmy je, jak to mówimy, po raz pierwszy na forum całej naszej społeczności. Ale te dzieci dalej razem z nami potem jeszcze będą przebywały. Dalej są nam dane, dalej są nam ofiarowane. Dalej mamy się nimi zajmować. Dalej mamy je wprowadzać, to czym mówiliśmy wcześniej. Pierwszą składową, w oparciu między innymi o pierwszą księgę Mojżeszową, o tą sytuację, kiedy Izaak został wezwany do tego, aby modlić się o swoich synów, dokładnie o swojego pierworodnego. I mówi do niego, podejdź do mnie bliżej. Pamiętacie wtedy te skórki z królika? Podejdź do mnie bliżej i pocałuj mnie. Kiedy rozpoczynamy, kiedy chcemy okazać dziecku błogosławieństwo, to jedno ze składowych, które warto, żebyśmy w jakiś sposób zaaranżowali, żebyśmy się tego nauczyli, bo może nigdy w życiu tak nie robiliśmy już. Kiedy dziecko ma 12, 13, 15 lat, to już za bardzo go nie dotykamy, no bo jak to tam dotykać takiego starucha? Mój syn jest o głowę wyższy ode mnie, to dopiero jak go mam dotykać? Zaczynamy błogosławieństwo, czy tamto zaproponowane, czy praktykowane, zaczyna się od dotyku. Świadomego, takiego szczególnego dotyku. Po drugie, zakładamy, że podczas tego błogosławieństwa, kiedy podejdziemy do swojego dziecka, kiedy wieczorem się z nim modlimy, kiedy jest okazja, kiedy są u nas znajomi, kiedy przyjeżdżają do nas rodzice, dziadkowie, kiedy jest sposobność, kiedy siedzimy z nim sami, kiedy wysyłamy go na wycieczkę, kiedy wysyłamy go na wakacje, kiedy wyjeżdża na studia, to już od naszej inicjatywy zależy. Zastanawiamy się nad słowami błogosławieństwa, które chcemy mu wypowiedzieć. Bo okazuje się, że Boże Słowo jest pełne błogosławieństw, które Pan Bóg nam zostawił jako wzorce, które możemy zaadaptować do naszego codziennego życia. Ktoś powiedział, że dla dziecka, prawdopodobnie nie tylko dla dziecka, często w naszych relacjach z innymi ludźmi, jeżeli ze sobą nie rozmawiamy, to pozwalamy, czy zostawiamy miejsce na naszą wyobraźnię, która nie prowadzi do dobrych odpowiedzi. Ja widzę, Ryśka czasami się patrzy na mnie, to gdybyśmy nie rozmawiali, to pewnie by nam było trudno. On jest, ma dużo emocji w sobie, ja mam dużo emocji w sobie. Zaczynamy interpretować wzrok, gest, ruch, w jaki sposób dookoła siebie się poruszamy i zaczynamy tworzyć w swojej wyobraźni różne myśli. Co on o mnie pomyślał? Dlaczego on tak się zachowuje? Często, nawet w najbardziej trudnych sytuacjach, warto ze sobą rozmawiać, a na pewno warto z dzieckiem rozmawiać, na pewno warto zaplanować ten czas jako czas, którym artykułuje do niego te słowa błogosławieństwa. Są słynne błogosławieństwa, które są zawarte w Starym Testamencie, gdzie osoby, które mówiły o błogosławieństwie jakimś tam, artykułowały jakieś błogosławieństwo, w jakiś sposób to obrazowały. I czasami to było, nie wiem, czy pamiętacie, to błogosławieństwo, które Józef mówił, błogosławieństwo, które Jakub mówił. Tam jest mnóstwo takich odniesień do różnych rzeczy, żebyś była płodna jak tam są wymienione żony Jakuba. W jakimś innym miejscu jest odniesienie do jakiego, do lwa, żebyś był silny i tam przyniósł ze sobą ofiarę. Prawdopodobnie my dzisiaj w taki sposób nie będziemy tego błogosławieństwa tworzyć, ale chodzi o to, żeby spróbować pokazać dziecku, że my to przemyśleliśmy, że my to wymodliliśmy, że my to wyczytaliśmy w Bożym Słowie i chcemy tym błogosławieństwem się z nim podzielić. Kiedy przystępujemy do błogosławieństwa, to warto, może to dziwnie zabrzmi, ale warto dla rodzica, warto dla dziadka, warto dla osoby, która błogosławi dziecko, mieć w swoich oczach, w swoim sercu to przekonanie, które też przekazujemy temu dziecku, że ta osoba, którą chcemy błogosławić, ma wielką wartość w oczach Pana Boga. I na koniec, kiedy planujemy błogosławieństwo dla dziecka, ktoś kiedyś podał przykład takiego, ja to czytałem kiedyś wcześniej w jakiejś innej książce, to troszeczkę innej formie to było napisane, ale był podany przykład rodziny żydowskiej, kiedy pewna Żydówka wiozła dwójkę bliźniaków w wózku i podchodzi do niej sąsiadka i coś do niej mówi i zwraca się do tych dzieci imionami. Przykładowo Samuel, Mikołaj. O, jak wspaniale wyglądają Samuel i Mikołaj. Ona mówi, to nie jest Samuel Mikołaj, tylko to jest doktor Samuel i prawnik Mikołaj. I na początek zabrzmiało to dla mnie dziwnie, ale potem, kiedy przeczytałem troszkę inny artykuł, w którym okazało się, że kiedy popatrzymy się na mniejszości narodowe w Stanach Zjednoczonych, to nie wiem, czy mamy tą świadomość, ale ten przykładowy Izaak, czy przykładowy Samuel słyszy, że będzie doktorem, słyszy, że będzie prawnikiem, a polskie dziecko słyszy, że może nie znajdzie w ogóle żadnej roboty, albo że będzie, nie wiem, kanalarzem, czy cokolwiek innego będzie robił. Mam nadzieję, że rozumiemy to przesłanie. I mam nadzieję, że rozumiemy, że nie chodzi o to, żeby teraz kreować rzeczywistość i nałożyć na naszego dzieciaka jakiś ciężar i powiedzieć mu, słuchaj, ty będziesz astronomem, a on wszystkie przedmioty lubi, tylko nie lubi fizyki, chemii i matematyki. Bardziej chodzi o jakąś taką naszą wewnętrzną wrażliwość na Boży głos, nasze nastawienie wobec naszego dziecka, naszą znajomość Pana Boga. Jeżeli znamy Pana Boga, to wiemy, że jeżeli On ma w swoich rękach nasze dziecko, to sprawi, że jego życie będzie miało głęboką wartość. Ostatnim punktem tego błogosławieństwa jest świadomość, jest decyzja, że będziemy częścią, aktywną częścią tego błogosławieństwa. Kiedy mówimy dziecku, że będzie pięknym, wspaniałym muzykiem, a nie za bardzo mamy ochotę kupić mu gitarę, albo pianino, albo skrzypce, albo harmonijkę, albo bęben, nie wiem, na czym chce grać, to prawdopodobnie ta nasza gotowość do tego, żeby dostosować się do tego błogosławieństwa, o którym mówiliśmy, nie za bardzo się tutaj sprawdza. Zachęcam do tego, żebyśmy nie traktowali tej historii o Panu Jezusie, o Jego narodzeniu, o Jego wizycie w świątyni, o tym spotkaniu z tymi różnymi ludźmi, żebyśmy nie traktowali jako coś oczywistego, jako coś, co bardzo dobrze znamy. Sama wiedza, jeżeli nie idą za nią czyny, nie za dużo się przydaje. Czy mamy tą świadomość, że Pan Jezus przyszedł na świat, a większość ludzi na świecie nie przyjęła Go do swojego życia? Nie potraktowało Go tak, jak On oczekiwał. Nie potraktowało Go jako swojego Pana. Nie wiem, czy pamiętacie, ci mędrcy przyjeżdżają do Jerozolimy, spotykają się z ówczesnymi wielkimi w Jerozolimie, spotykają się z królem i zaczyna się rozmowa na temat narodzin Mesjasza. Dobrze powiedzieli, wiedzieli, w jakim miejscu się ma urodzić, znali Boże Słowo i reakcja była bardzo prosta. Herod postanowił zabić dzieci, licząc na to, że uda mu się zabić Jezusa, a ówcześni uczeni, o ich reakcji możemy przeczytać w Nowym Testamencie. Kim jest dla Ciebie Jezus dziś? Tą małą, nic nieznaczącą dzidzią? Wrogiem? Grającym sobie na stacji grajkiem? Może nikim? Kiedy czytamy Boże Słowo, to błogosławieństwo jest stricte związane z Bogiem i z Jego obecnością. Kiedy się modliliśmy się o nasze dzieci, to jeżeli nie będzie w ich życiu obecności Pana Boga, mamy tą świadomość, że nasza odpowiedzialność jest taka, że to my możemy sprawiać okoliczności i warunki do tego, żeby ta obecność Boga w ich życiu była jak najbardziej obecna, znaczy jak najbardziej rzeczywista. Kiedy czytaliśmy to wezwanie Starego Testamentu skierowane do rodziców, do dziadków, do zboru, padały tam słowa: wprowadzajcie dzieci w poznanie Pana Boga. Mówcie o Nim, wskazujcie na Niego. Zauważajcie Jego obecność w życiu codziennym. Ostatnio zacząłem studiować z taką naszą przyjaciółką rodziny fragment Ewangelii Jana i potem następny fragment i następny fragment i ona nie może uwierzyć to, co tam czyta. Jedną z najbardziej zdumiewających rzeczy dla niej, najbardziej szokujących, to jest ta ciągła reakcja niewiary wobec Pana Jezusa. Czynił cuda, uzdrawiał ludzi, uwalniał ich od chorób, od demonów, które czasami dotykały ich życie przez kilkadziesiąt lat. Spotykał się z człowiekiem zagubionym, grzesznym, upadłym i to spotkanie powodowało wielką przemianę. I reakcja z reguły była jedna. Niewiara, odrzucenie, podważanie jego autorytetu. Czy fakt narodzin Jezusa, Jego życia tutaj na ziemi, Jego śmierci i zmartwychwstania, Jego dostępności ma jakiekolwiek znaczenie dla Ciebie i dla mnie? Z tym pytaniem zasadniczo rzecz biorąc chciałbym nas zostawić. Kiedy dzisiaj będziemy spożywali posiłek na dole, na który każdy z nas jest zaproszony, to jest też ciekawe, że często zażyła relacja z Panem Bogiem jest przedstawiana w Bożym Słowie jako wspólna wieczerza, jako wspólny posiłek. To jest kilka zdumiewających historii, kiedy pierwsze Pan Bóg objawia się na górze Synaj w postaci niesamowitych zjawisk. Ludzie się trzęsą ze strachu, są przerażeni. Jeszcze dodatkowo dostają informację, że za bardzo się zbliżycie do świętości Boga, to zginiecie. A później Pan Bóg zaprasza ich na górę, zaprasza starszych i mówi: chodźcie, jest przygotowana uczta. Do takiej uczty jesteśmy w Bożym Słowie wezwani, zachęceni. I zachęcam do tego, żebyśmy spróbowali poznać smak Pana Boga i przyjąć zaproszenie na tę ucztę.